ale pamiętajmy, że Semitami są zarówno Żydzi, jak i Arabowie. Więc jeśli ktoś wspiera Arabów, no nie może być antysemitą, ale to jest tylko taka dygresja. Żydzi przyznają sobie prawo, żeby zabijać, mordować Palestyńczyków, natomiast Palestyńczycy według was mają jedyne prawo do tego, żeby być mordowani przez Żydów. To jest według raportu ONZ-owskiego potwierdzona śmierć 17 400 dzieci zabitych. Po raz pierwszy mamy, to jest istotne, od 1998 roku, kiedy Trybunał Haski został utworzony, stan oskarżenia i nakaz ścigania został wydany przeciwko pełniącemu obowiązki politykowi ze świata zachodniego. Teraz jest kolejna krucjata, kiedy chcecie zniszczyć nie tylko Palestyńczyków, ale chcecie zniszczyć muzułman, wyznawców proroka, ale chcecie zniszczyć religię. I to jest szalenie groźne, ponieważ wojna religijna wymyka się wszelkim widłom i wszelkiej dyplomacji.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenia. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście Pomelo, catering dietetyczny. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I uwaga, zaczęło się to, co zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli oczywiście Black Week w Pomelo, 30% zniżki. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem, zachęcam do skorzystania. Jak wiecie, drodzy Państwo, napisałem nową książkę w klimacie dzisiejszej rozmowy o Netanyahu. Otóż Izrael na wojnie. Sporo Netanyahu zresztą jest w tej książce. Jeżeli jesteście zainteresowani dla was lub na prezent z egzemplarzem z autografem, to odsyłam do naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Zachęcam do dawania subów i lajków. To jest bardzo ważne dla naszego kanału. I uwaga, zachęcam również do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wsparciu widzów możemy mówić, co chcemy, na przykład dzisiaj w odcinku o Izraelu. A moim i Państwa gościem jest Mariusz Borkowski, były korespondent na Bliskim Wschodzie, znawca do Izraela i państw okolicznych, tak bym powiedział. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Miło pana gościć, szczególnie, że mamy naprawdę sytuację bez precedensu. Międzynarodowy Trybunał Karny, uwaga drodzy Państwo, wydał nakaz aresztowania, więc de facto list gończy za premierem Netanyahu, przywódcą Izraela. Proszę powiedzieć dlaczego?
No, chodzi uzasadnienie nie tylko dla niego, ale dla jego byłego już obecnie ministra obrony, dlatego że za zbrodnie wojenne. Ujęto to bardzo krótko. Chodzi nie tylko o bombardowania ludności cywilnej i różnego rodzaju nadużycia, jeśli tak można powiedzieć, delikatnie przez armię izraelską, ale przez blokowanie i zagładzanie, wzięcie głodem ludności palestyńskiej w strefie Gazy, również brak dostępu do lekarstw, również bombardowanie szkół, szpitali, meczetów, miejsców kultu, również, co niby nie było kościołów katolickich, bo niewielka proporcja, niewielka część ludności palestyńskiej są wyznawcami wschodnich kościołów chrześcijańskich. I ponadto jeszcze przemieszczanie i deportacje, czyli czystki etniczne, czystki, jeśli chodzi w strefie Gazy, wypędzanie, to są najnowsze rzeczy, ale również to wziął sąd w Hadze pod uwagę, deportowanie i wypędzanie ludności palestyńskiej z północnej części Gazy do południowej i całkowite niszczenie wszystkiego, co stoi, że tak się wyrażę, również roślinności w północnej strefie Gazy. I do tego również dołączyło się to, co się dzieje na zachodnim brzegu Gazy, na zachodnim brzegu Jordanu, to jest ataki kolonistów żydowskich wspieranych przez armię izraelską. Takie pogromy regularne, niszczenie domów, podpalanie zbiorów, niszczenie pól na zachodnim brzegu Jordanu.
No dobrze, zaraz pewnie rozbierzemy na czynniki pierwsze te oskarżenia i to, co dzieje się w strefie Gazy, państwu opowiemy. Są to rzeczy naprawdę szokujące. Natomiast zacznijmy może od reakcji świata. Co sam Netanyahu, co Izrael ma do powiedzenia w tej sprawie? Jaka jest reakcja w Izraelu na ten nakaz aresztowania?
W Izraelu jest jednogłośna, niezależnie czy to są koła rządzące, czy to jest opozycja, właśnie zdecydowana większość polityków izraelskich, działaczy mówi tymi słowami, które na początku powiedział Netanyahu. To jest antysemityzm, to jest nagonka na Izrael, to jest premiowanie działalności terrorystycznej, to jest premiowanie ataku na państwo suwerenne. I tu mała dygresja może. Użycie słowa obecnie antysemityzm to bardzo często było robione przez Izrael, ale pamiętajmy, że semitami są zarówno Żydzi, jak i Arabowie. Więc jeśli ktoś wspiera Arabów, no nie może być antysemitą, ale to jest tylko taka dygresja. I to jest stary slogan, bo zresztą to bardzo dobrze ujął po debacie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie rozpatrywano rezolucję wzywającą Izrael do natychmiastowego ogłoszenia rozejmu w strefie Gazy. I tam wszyscy uczestnicy tego Rady Bezpieczeństwa, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, zagłosowali za, Amerykanie głosowali przeciw. I komentując to stanowisko amerykańskie, palestyński ambasador powiedział, właściwie jest to jaskrawy przykład nie tylko, że stronniczości, ale aberracji, bo Żydzi przyznają sobie prawo, żeby zabijać, mordować Palestyńczyków, natomiast Palestyńczycy według was mają jedyne prawo do tego, żeby być mordowani przez Żydów. I to jest właśnie kwintesencja nie tylko tego, co się dzieje w strefie Gazy, ale tak naprawdę ponad 60-70-letniej historii, jeśli nie wcześniejszych stosunków między wspólnotą arabską, palestyńską, a żydowską. Pamiętajmy, że od 1948 roku palestyńscy cywile regularnie padali ofiarą pogromów izraelskich, osadników, kolonistów, często armii. I to się również dzieje obecnie. I pamiętajmy, że te stosunki cały czas są na tej zasadzie, że jeśli atakowani są Izraelczycy, to jest to zbrodnia i to potępiamy, to cośmy zrobili 7 października zeszłego roku, kiedy Hamas zaatakował kolonie żydowskie, osiedla żydowskie po drugiej stronie granicy z Gazą. I to była zbrodnia faktycznie, bo wzięcie zakładników i mordowanie cywilów to była zbrodnia i błąd polityczny zarazem. Natomiast to, co zaczęło się dziać w odwet za ten atak, to jest, tam zginęło, no, mówi się około 1000-1200 cywilów i żołnierzy wtedy w tym ataku 7 października ubiegłego roku. Obecnie najnowsze dane ze strefy Gazy, potwierdzone przez ONZ na podstawie kart tożsamości tych, którzy zostali zabici, to jest blisko 43 tysiące ludzi, z czego ponad 34 tysiące to są kobiety, starcy i dzieci. Nie wiadomo, ile jeszcze zabitych jest pod gruzami. Ponad 98 tysięcy kalek na całe życie, ciężko rannych, którzy zapewne umrą. Nie wiadomo, co się stanie w czasie zimy, kiedy z braku żywności, blokady izraelskiej żywnościowej i lekarstwa, to no, tam będzie zimno. Krótko mówiąc, ludzie zaczną umierać z głodu, z wychłodzenia, no i z tych ran, które odnieśli. Taki mały może bilans można warto zacytować. ONZ stwierdził, zresztą zacytuję 3 raporty. To jest według raportu ONZ-owskiego potwierdzona śmierć 17 400 dzieci zabitych, z czego 1710 to są dzieci poniżej 1 roku życia. Do lat 3 1800, do 5 lat życia to jest 1200. Jak więc widzimy, wojna godzi nie tylko kobiety, dzieci, starców, ale przede wszystkim no, te dzieci najmłodsze, które na pewno nie tylko, że nie mogą popierać Hamasu, ale w ogóle nie walczyły. I tutaj szczegół. Zostały opublikowane 3 raporty. Pierwszy to jest Human Rights Watch, który bardzo szczegółowo omawia te zbrodnie popełniane przez żołnierzy izraelskich w strefie Gazy. Drugi raport jest ogłoszony przez Komitet Specjalny ONZ do spraw palestyńskich. Taki sam i to samo brzmienie, ale co ciekawe, izraelska organizacja, którą nie można posądzać o antysemityzm, Bezcelem, to jest organizacja założona przed kilku laty przez prawników, dziennikarzy, ludzi o pomocy humanitarnej. To jest organizacja humanitarna, ale również obrony praw człowieka. I ta organizacja nie tylko, że potwierdza 2 poprzednie raporty, ale cytuje dramatyczne relacje z tej strefy północnej Gazy, skąd wypędzono ponad 250 tysięcy ludzi, dając im 24 godziny na opuszczenie tego, co zostało z ich domów, ale również relacje z wysadzania w powietrze tych domów, które pozostały, relacje z trupów, które leżą nieposprzątane na ulicach, krótko mówiąc, obraz nędzy i rozpaczy, obraz zbrodni wojennych, które można porównywać do tego, co mieliśmy na Ukrainie, w Buczy czy w innych miastach. I ten raport, no jakby nie było, jest jednak organizacja izraelska, jest bezstronny i potwierdza te wszystkie doniesienia, które mamy i które są podsumowywane przez nie tylko arabską opinię publiczną, ale również przez opinię trzeciego świata. My zapominamy o tym, że z jednej strony mamy Zachód i Stany Zjednoczone, a z drugiej strony również do tego Międzynarodowego Trybunału Haskiego należy ponad 100 krajów z trzeciego świata, z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej. I mówi się, to jest wszystko, co tam się dzieje i przy bierności świata nieproporcjonalne. Mówi się o zbrodniach wojennych na Ukrainie. W zeszłym roku Putin został postawiony w skan oskarżenia i Trybunał Haski postawił go jako pierwszego rządzącego polityka w stan oskarżenia, ścigany tym nakazem aresztowania. Teraz przełom kolejny, kraj bardzo wspierany, bo Putin, wiadomo, świat wschodni, walczący z Zachodem, ale to po raz pierwszy mamy, to jest istotne, od 98 roku, kiedy Trybunał Haski został utworzony, stan oskarżenia i nakaz ścigania został wydany przeciwko pełniącemu obowiązki politykowi ze świata zachodniego. I tu jest bardzo istotne, to ma wymiar bardziej moralny, natomiast wiadome jest, to co po reakcjach, które mamy już z Izraelu, to mówiłem, ale gwałtowne potępienia ze strony amerykańskich polityków, ze strony Partii Republikańskiej, ze strony administracji Bidena ustępującej, ale również tej, która wejdzie w przejęcie władzy w styczniu tego roku, przyszłego roku, to jest administracji Trumpa, stwierdzenie, że Trybunał wydał nielegalny wyrok, jest nieobowiązujący ten wyrok. Co więcej, należy zapewne ścigać i zastosować represje przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi. Jeśli chodzi o świat zachodni, podział jest dosyć szczególny. Oczywiście Rosja powitała to z zadowoleniem. Holandia powitała to z zadowoleniem. Mamy poparcie ze strony Włoch. Reszta krajów zachodnich zachowuje takie dwuznaczne stanowisko wyczekiwania. I należy się spodziewać, po tym, co zostało ogłoszone zresztą przez Izrael, że dyplomacja izraelska wywrze nacisk na dyplomację amerykańską i razem będą wywierały nacisk na kraje europejskie, te, które należą do, pamiętajmy, że to chodzi o 26 państw zachodnich należących do Unii Europejskiej, żeby odrzuciły ten wyrok, żeby nie zastosowały się do tego nakazu aresztowania. Zresztą, że znowu znamienna. Dzisiaj rano Orban na Węgrzech ogłosił, że zaprasza Netanyahu do złożenia wizyty na Węgrzech i gwarantuje mu całkowitą niezawisłość, że mandat, ten nakaz aresztowania nie będzie wobec niego zastosowany. Co więcej, Netanyahu będzie mógł prowadzić dowolne negocjacje z terenu Węgier. Krótko mówiąc, podważył również legalność Trybunału Międzynarodowego w Hadze, do którego Węgry należą. Zresztą to nie jest dziwne, ponieważ takie samo stanowisko zajął Orban wobec nakazu aresztowania Putina.
No tak. Panie Mruszu, tylko chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż ja wczytałem wczoraj kapitalną analizę, że Orban to sobie może to mówić, ale Netanyahu nie może do niego przyjechać, bo żeby tam dolecieć, musi przylecieć nad Bałkanami. I teraz, jeżeli by się samolot zepsuł i musiałoby zostać zrobione przymusowe lądowanie w jakimś innym kraju po drodze do Węgier, no to by go tam mogli aresztować na tym lotnisku. I nawet znalazłem taką ciekawą analizę, że ponieważ wszystkie samoloty z izraelskimi premierami do tej pory do Stanów Zjednoczonych latały przez Europę, no to też Netanyahu nie będzie mógł latać, no bo zawsze jest możliwość jakiejś awarii, usterki, przymusowe lądowanie i natychmiast go tam aresztują, na przykład w Hiszpanii. W związku z tym ma to swoje jednak skutki dla Netanyahu. Nie będzie mógł sobie jeździć, latać tak po świecie, jak latał do tej pory.
No, ryzykować chyba nie będzie, zwłaszcza, że Turcja przed paru dniami odmówiła prawa przelotu dla prezydenta Izraela na szczyt w Azerbejdżanie, prawda, odmawiając tego wszystkiego. Oczywiście, to jest wymiar dosyć psychologiczny, ale oczywiście, że istnieją sposoby ominięcia tego. Mówi się o tym i w Stanach Zjednoczonych chyba nie bez powodu, że napad na statki czy obywateli amerykańskich przez, czy próba ich aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał, no by spotkał się z ostrą i gwałtowną reakcją, łącznie z reakcją, jak mówią, militarną ze strony USA. A o co chodzi? Amerykanie i Trump może wysłać swój samolot osobisty po Netanyahu po to, żeby pokazać, że lekceważy sobie Europę. Zresztą ja też nie wierzę, że Europa zajmie jednomyślnie, chociaż szef dyplomacji europejskiej Borrell wydał oświadczenie z zadowoleniem witające wreszcie tą pociągnięcie do odpowiedzialności, chociaż na razie czysto takie papierowe, czysto teoretyczne wobec polityka izraelskiego. No ale nie wiemy, jak się zachowa reszta Europy. Prawdopodobnie będą próbowali albo ulegną presji amerykańskiej, a wiele krajów tą presję odczuwa w różny sposób, a być może zajmą stanowisko takie niejasne, pełne nie potępimy, nie zaakceptujemy i to się wszystko rozmyje. Oczywiście problem polega na czym? Na tym, że Netanyahu kumuluje, trzeba pamiętać, kumuluje różnego rodzaju oskarżenia wobec siebie. Pierwsze to są izraelskie. Mieliśmy 3 bardzo poważne zarzuty korupcyjne. Kolejne zarzuty w Izraelu o naruszanie praworządności w Izraelu. Kolejna sprawa, której nie wyjaśniono, a którą ukryto i która jest prawdopodobnie powodem tej zaciętej walki w Gazie i ataku na południowy Liban, to jest to, że są doniesienia, no nie bardzo dementowane, oficjalnie się zachowuje na ten temat milczenie, że Netanyahu na parę dni przed atakiem Hamasu dostał, izraelski wywiad wykradł plan tego ataku i przedłożył na biurku Netanyahu, który go kompletnie zlekceważył, no i przez to nie byli gotowi na przeciwdziałanie temu atakowi. Co więcej, Netanyahu i Gallant polecili wycofanie części oddziałów izraelskich z pogranicza Izraela z Gazą i skierowanie ich na zachodni brzeg po to, żeby wesprzeć kolonistów żydowskich atakujących cywili palestyńskich na zachodnim brzegu. Krótko mówiąc, te pogłoski są o tyle jasne, że przez tydzień prokurator izraelski podejmował próby wszczęcia śledztwa, po czym sprawie ukręcono, jak to się mówi, popularnie łeb. Więc jeśli te wszystkie rzeczy dołożymy razem, jest to hipoteka ogromnie obciążona, z którą może tylko rywalizować zapewne tylko sam przywódca Rosji, Putin. W związku z tym, czy przyszłość Netanyahu się rysuje w jasnych barwach? Tak, dopóki on będzie prowadził wojny, dopóki będzie się lansował jako mąż opatrznościowy dla Izraela, dopóki jakikolwiek atak, nawet wyroku sądowego, ale nie ma takiego wyroku sądowego, jest tylko nakaz, przeciwko niemu będzie traktowany w Izraelu jako atak na Izrael sam. Mhm.
Dodajmy, że minister obrony Gallant, wspomniany przez pana, też dostał razem z Netanyahu ten nakaz aresztowania, więc ich dwóch już poszukują. Natomiast jeszcze takie jedno pytanie do tego, co pan powiedział. Ale dlaczego Netanyahu zignorował to? Bo są dwie wersje. Pierwsza taka, że izraelscy przywódcy uznali, lekceważyli Hamas po prostu. Uznali, że Hamas nie jest zdolny jako organizacja do przeprowadzenia tak skomplikowanej operacji z ziemi, powietrza, morza, ten cały atak. No a druga, nazywana teorią spiskową, taka, że specjalnie chcieli, żeby coś tam się zadziało na tej granicy. Nie przewidywali oczywiście takich skutków straszliwych, no ale to, bo to by dało dobry pretekst do jakiejś tam rozprawy ze Strefą Gazy. Która z tych teorii jest panu bliższa?
Jak mówi się, w każdym kłamstwie czy też pogłosce jest ziarno prawdy i być może bardzo dużo kłamstwa. Tu nie możemy rozsądzić, natomiast to, że ukręcono, jak ja powiedziałem, sprawie łeb i nie dociekano dalej, to, że tak łatwo Hamasowi udało się uderzyć na granicę i wedrzeć, bo normalnie ta granica jest bardzo szczelna, mury, prawda, bardzo silne fortyfikacje, żołnierze byli zdemobilizowani. Krótko mówiąc, Netanyahu okazał z jednej strony całkowite lekceważenie przeciwnika i to jest na pewno prawda, w związku z tym uznał, że ten raport być może jest próbą podpuszczenia go, jak to się mówi, kłamstwa i tak dalej, już nie wiem, co tu, jakimi słowami to określić, zbagatelizował przeciwnika, co dla polityka jest no zarzutem śmiertelnym, że tak się wyrażę. Nie wolno lekceważyć przeciwnika, zwłaszcza jeśli grożą takie konsekwencje, jakie miały miejsce 7 października ubiegłego roku. Ale z drugiej strony wiadomo było, że Netanyahu od dawna poszukuje pretekstu, żeby rozprawić się militarnie z Hamasem, żeby no jak usunąć problem, jak to mówią eufemistycznie, strefy Gazy. I tutaj jest problem paradoksu, o którym pan wspomniał. Otóż wraz z Netanyahu został oskarżony mandat ten w sprawie aresztowania wobec ministra Galanta. Galanta, który był w opozycji do Netanyahu i chociaż prowadził tę operację, jest odpowiedzialny no, za te wszystkie no, zbrodnie wojenne popełniane w Gazie, to on ostrzegał, że jakakolwiek operacja przeciwko Hamasowi nie doprowadzi do zniszczenia tej organizacji, że ona się będzie odradzała, że ta dalsze prowadzenie tej akcji jest bez sensu i był podobno, i to znowu są pogłoski, których sprawdzić nie możemy, był orędownikiem przyjęcia tego rozwiązania amerykańskiego z maja tego roku, to znaczy trwałego rozejmu w zamian za wypuszczenie zakładników i zaprzestanie walk w strefie Gazy. Netanyahu go kilkakrotnie próbował zdymisjonować wcześniej, oskarżał go, że jest defetystą, że jest kapitulantem, że wręcz jest zdrajcą. No ale został oskarżony również, ponieważ jego rozkazy to wojsko wypełniało. Zresztą przed Knesetem, przed tym najwyższym, Izraela zeznawało dwóch czy trzech żołnierzy izraelskich, którzy walczyli w strefie Gazy i którzy pytani o charakter operacji wojsk izraelskich w Gazie potwierdzili, że są popełniane zbrodnie wojenne na polecenie dowódców. Sprawy znowu ukręcono łeb, ponieważ ich zeznania przeciekły do opinii publicznej. Oficjalnie rząd stwierdził, że są wyrwane z kontekstu, że są sfałszowane, że to jest fake news totalny i nie należy do tego przywiązywać żadnej wagi. Niemniej jednak te przecieki coraz częstsze i zresztą hakerzy międzynarodowi, którzy podglądają, nasłuchują wymianę korespondencji na mediach społecznościowych, które prowadzą żołnierze izraelscy w strefie Gazy, w południowym Libanie czy też na zachodnim brzegu, to wszystko wskazuje, że żołnierze ci chwalą się, no ustrzeliłem Araba, podpaliliśmy, zniszczyliśmy, są w tonie triumfalnym. Są, przypominają niektóre relacje niechlubne, chociaż wtedy mediów nie było, z II wojny światowej, kiedy robiono zdjęcia przy ofiarach rozstrzeliwań przez żołnierzy samych, którzy te zbrodnie popełniali. Krótko mówiąc, ilość materiałów napływająca, czy te ze stref Gazy, czy z południowego Libanu, pamiętajmy, że dzisiaj kilkakrotnie w ostatnich dniach Izrael bombardował nie tylko południowe dzielnice Bejrutu, te, które są zamieszkałe w większości, ale nie całkowicie przez ludność szyicką, popierającą Hezbollah w Libanie, ale również bombardowane były centrum samego Bejrutu, gdzie zamieszkuje już ludność sunnicka i maronici, czyli chrześcijanie obrządku wschodniego. Bombardowane są również pewne enklawy, te maronickie, gdzie schronili się uchodźcy, cywile z południowego Libanu. Tak więc widzimy, że wojna prowadzona jest przeciwko cywilom. Jedna z agent międzynarodowych, między innymi to była chyba Human Watch, zrobiła taką próbę zestawienia no, tej konfliktu na Bliskim Wschodzie od 1947-1948 roku i stwierdziła, że w tych wszystkich walkach było 7 wojen, przypomnę, że było 7 wojen między Arabami a Izraelczykami w ciągu tych lat. Ale znacznie więcej było starć, podjazdowych walk, czy też po prostu operacji karnych, w czasie których wysadzano w powietrze domy, czy też po prostu mordowano ich mieszkańców. I stwierdzono, że w 70% ofiar tych walk to byli cywile, to byli palestyńscy cywile. Jak się wydaje to wszystko, przez cały czas mamy do czynienia z wojną która nie ma, respektuje żadnych nie tylko postanowień genewskich, ale która ma charakter nieustannie naruszania praw człowieka i skala tych naruszeń jest coraz większa. Przypomnę teraz plan, który został ogłoszony przed 2 tygodniami przez ministra Smotricza, który jest ministrem finansów, ale zajmuje się również koloniami żydowskimi, który stwierdził, my wypędzimy Palestyńczyków z północnej części Gazy, zajmiemy ją, zniszczymy całkowicie infrastrukturę i żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo, tutaj przepraszam za bitkę słowną, Izraela, umieścimy tam kolonistów, zrekolonizujemy północną część Gazy, a potem będziemy stopniowo rekolonizowali całą Gazę, w domyśle wypierając Palestyńczyków zapewne do Egiptu, co jest marzeniem. Z drugiej strony oświadczył, że już wydał swoim służbom polecenie, aby w przyszłym roku uznano kolonie żydowskie, które z punktu widzenia prawa międzynarodowego nielegalne na zachodnim brzegu Jordanu, za część terytorium Izraela. No to mamy porównanie z tym, co robi Putin w Ukrainie, prawda? I reinkorporowanie części ukraińskich do Rosji, twierdzenie, że to jest część Rosji, w związku z tym nie można tej części atakować. Dosłownie ta sama kopia odbywa się w Izraelu. Co więcej, Smotrycz powiedział, że tak naprawdę należałoby zrekolonizować cały zachodni brzeg Jordanu i wyprzeć Palestyńczyków do Jordanii, do Egiptu, do Syrii, bo Palestyńczycy to coś takiego nie istnieje. To są po prostu Arabowie, którzy powinni wrócić do swoich domów tam daleko, którzy tam nigdy nie mieszkali. Krótko mówiąc, w koncepcji skrajnej prawicy izraelskiej, która ma bardzo dużo do powiedzenia obecnie w rządzie, szykuje się plan masowych deportacji, wypędzeń ludności palestyńskiej. Preludium do tego są kolejne akcje. Każdego dnia są doniesienia, że koloniści żydowscy spalą zbiory, palą gaje oliwne Palestyńczyków, niszczą zbiory, niszczą domy, wypędzają tą ludność, korzystając z ochrony armii izraelskiej. Krótko mówiąc, na razie ta deportacja po cichu odbywa się, bo ci ludzie wypędzeni nie mają prawa powrotu. Przypomnę, że ta klauzula w stosunku do północnej części Gazy obowiązuje taka. Kto po ogłoszeniu strefą zamkniętą, ogłoszeniu strefy północnej Gazy strefą zamkniętą znajdzie się tam, to nie jest cywil, tylko to jest bojownik Hamasu, który zostanie natychmiast zabity. A więc domniemanie jest, każdy cywil, który tam zostanie i nie wyjdzie w kierunku południowym, no zostanie po prostu zabity. Przypomnę tylko, że strefa Gazy to jest niecałe 700 kilometrów kwadratowych. To jest więcej dystans, jaki jest między Piasecznem a Żoliborzem w Warszawie i być może trochę do Brwinowa sięgający. I teraz ludność 2,5 miliona, czyli ludność równoważna z ludnością Warszawy, została obecnie wypędzona do strefy Gazy, do enklawy, która ma mniej więcej wielkość Otwocka i okolic. I ci ludzie zostali tak stłoczeni, że tak naprawdę tam się żyć nie da, bo nie ma ani infrastruktury, ani wody. Co więcej, ta enklawa w części ogłoszona strefą bezpieczeństwa jest co pewien czas regularnie bombardowana przez drony izraelskie. Tak więc właśnie rozwiązania nie ma żadnego, a wszystko wskazuje na to, że Netanyahu chce po pierwsze skorzystać z bezpieczeństwa swojego jako premier rządu, że nie zostanie postawiony nie za zbrodnie, które popełnia, tylko za nadużycia korupcyjne w Izraelu, postawione przed sądem izraelskim. Po drugie, że może zrealizować swój plan dzięki temu, że tak naprawdę w czasie nowej administracji waszyngtońskiej będzie korzystał z karty absolutnego bezpieczeństwa, to znaczy bezkarności. Co więcej, z ogromnego wsparcia finansowego i zbrojeniowego ze strony Stanów Zjednoczonych. Senatorowie republikańscy wyraźnie mówią, że trzeba wesprzeć Izrael za wszelką cenę, wszelkimi środkami i niezależnie od okoliczności.
No tak, ja tylko chciałem nawiązać do tego, co pan powiedział, bo niektórzy uważają, że tam Smotricz to sobie takie głupoty gada, ale Netanyahu na to nigdy nie pozwoli. Tymczasem to, co pan mówi, dzieje się na naszych oczach, bo już ta strefa Gazy została na północy zamknięta. Widziałem filmiki, że oni buldożerami, już prywatne firmy tam weszły, niwelują teren, niszczą dosłownie wszystko, tak żeby była pustynia, no i ewidentnie będą chcieli to odciąć od strefy Gazy i prawdopodobnie skolonizować. A ja tylko tak, kiedy pan mówił o tym projekcie wypędzenia Palestyńczyków, to tak sobie zacząłem liczyć. 2,3 miliona w strefie Gazy, 2,9 miliona na zachodnim brzegu Jordanu, to już jest ponad 5 milionów, 2 miliony izraelskich Arabów, bo przecież ich Smotrycz też chce wyrzucić, też 7 milionów ludzi. czyli 10 razy więcej niż wypędzili Izraelczycy podczas Nagby w 1948. Muszę powiedzieć, że ci ludzie to są po prostu psychopaci, którzy mają tego typu plany, żeby 7 milionów ludzi wypędzić na pustynię.
Komentatorzy izraelskiego dziennika Haaretz, będę tu się posługiwał specjalnie tym, co się ukazuje w Izraelu, po to, żeby pokazać, że no, te doniesienia są obiektywne, że to nie jest, jak to się mówi, fake news, jak to się teraz mówi. Mówią o tym, że problem izraelskiego rządu polega na tym, po pierwsze, że Netanyahu jest w jakiejś części zakładnikiem tej skrajnej prawicowej części Smotricha, Ben-Gwira i innych, którzy prą do tego rozwiązania wielkiego Izraela, Eretz Izrael, mityczny. I jeśli on by próbował cokolwiek zrobić, czego oni nie zaakceptują, to gabinet upadnie. Wówczas on zostanie postawiony przed sądem za swoje nadużycia, że tak się wyrażę, cywilne. Z drugiej strony pamiętajmy, że to oni o tym twierdzą, ci komentatorzy wielokrotnie kilku mu o tym mu pisało w ciągu ostatnich 3 tygodni, że problem polega na tym, że dyplomacja, którą Izrael pielęgnował w poprzednich administracjach, kiedy rządzili prezydenci, premierzy, którzy byli kiedyś generałami wojskowymi i znali realia walki, możliwości Izraela i granice, do jakich się można posunąć, obecnie zapanowali doktrynerzy nawiedzeni religijnie, doktrynerzy, którzy mają misję dziejową i ideologia zastąpiła politykę. I na tym polega cały problem. To nie polega na tym, że Netanyahu odrzuci. Netanyahu cieszy się coraz większym poparciem tam, to co u nas się nazywa mesjanizmem. Zapanowało w Izraelu bardzo w sposób istotny. W zeszłym roku, jeszcze sprzed ataku Hamasu, mówiło się, że większość izraelskiego społeczeństwa żąda dymisji Netanyahu za korupcję. Były ogromne demonstracje. Nie cieszył się popularnością, mówiło się, że każde wybory on przegra. Obecnie po, w cudzysłowie, zwycięskiej ofensywie w Gazie, zwycięskiej ofensywie w południowym Libanie i starciach z Iranem, właściwie większość społeczeństwa izraelskiego, mówi 70-80%, popiera Netanyahu w tych akcjach. Krótko mówiąc, kolejne wybory on się nie musi obawiać, on by wygrał. Tak więc ten szantaż prawicy nie jest istotny. Co więcej, społeczeństwo izraelskie, o tym również piszą ci komentatorzy z Haaretzu, nie jest świadome, co się dzieje na zachodnim brzegu, co się dzieje w strefie Gazy. Społeczeństwo się nie interesuje. Natomiast nieustannie podsycane jest to zarzewie. Wszyscy chcą zniszczyć Izrael, wszyscy są antysemitami. Jeśli to nie będzie Netanyahu i jego polityka twardego przeciwstawiania się, to Izrael może zginąć, może zostać zaatakowany przez wszystkich wrogów, pozostawiony swojemu losowi. No i to będzie kolejna katastrofa i przywołuje się tutaj przykłady z tego, co się działo w Europie w czasie II wojny światowej. I ta psychoza zagrożenia znakomicie wspiera, zresztą wszyscy populiści na całym świecie, a Netanyahu jest populistą, nie tylko, że ideologiem jest, prawie że quasi religijnym, ale również, chociaż jest również cynikiem. On doskonale wie, on do końca mówi się, on nie do końca wierzy w to wszystko, co mówi, ale on wie, że doskonale się jak posługiwać, zręcznie manipulować nastrojami i to budzenie obaw populistycznych i manipulowanie opinią izraelską, a również po części opinią w krajach zachodnich, sprawia, że właściwie czuje się bezkarny. Co więcej, za czasów Bidena, prezydencji, on robił co chciał i tak naprawdę prezydent mógł go upominać, a on robił swoje. Mówi się, za czasów Trumpa, administracja Trumpa będzie jeszcze bardziej go faworyzowała, w związku z tym on się nie ma co lękać jakiejkolwiek represji i dla niego wyrok czy też ten mandat zatrzymania, nakaz aresztowania go ze strony Międzynarodowego Trybunału Haskiego jest raczej policzkiem takim psychologicznym, jest trochę takim upokorzeniem troszeczkę, ale czysto retorycznym, czysto papierowym, ponieważ tak naprawdę jego fizycznie jemu nic nie zagraża i ani jego polityce. To, że Izrael traci swoją opinię w krajach trzeciego świata, gdzie próbował pozyskać ją i próbował budować swój prestiż przez współpracę gospodarczą, obecnie to wszystko należy do minionych lat. Obecnie wiadomo, że poza Europą i poza Stanami Zjednoczonymi, tutaj przypomnę, że premier Trudeau w Kanadzie poparł nakaz aresztowania Netanyahu. Uznał, że jest to wyrok sprawiedliwy. A więc poza tą grupką krajów zachodnich, tak naprawdę Izrael przeciwko sobie ma cały świat, być może niekoniecznie Argentynę i jeszcze parę innych takich krajów egzotycznych, ale tak naprawdę nie może liczyć na wsparcie. I to, co on zrobił, niektórzy z komentatorów izraelskich, tacy stojący bardziej na lewo, właśnie z tego dziennika Haaretz, mówią, że on najbardziej ugodził w długofalowe strategiczne interesy Izraela. Przez to wszystko, czym się wykazuje, że tak powiem w cudzysłowie, armia izraelska, to wszystko jego wypowiedzi i jego ministrów, tak naprawdę on zadaje ogromny cios temu mitowi Izraela, państwa demokratycznego, szlachetnego, przestrzegającego wszelkich zasad demokratycznych.
No tak, często izraelscy obrońcy praw człowieka powtarzają, że Izrael jest demokracją, owszem, ale tylko dla Żydów, no bo jak wiadomo, Arabowie mieszkający między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan są traktowani jak w najlepszym przypadku, jak obywatele drugiej kategorii. Natomiast jeszcze chciałem panu powiedzieć jedną rzecz, jak pan opowiadał o tym mesjanizmie tych Izraelczyków prawicowych, ale przede wszystkim osadników. Pamiętam swoją rozmowę kiedyś z takimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. Oni tam mi się skarżą, że Palestyńczycy tam im znowu zrobili jakąś krzywdę. A ja mówię tak, no słucham, co mówię, świetnie mówicie po angielsku. On mówi, no jak ja mogę nie mówić po angielsku, jak ja jestem z Brooklynu? Ja mówię, jak z Brooklynu? No tak, mój kolega też. I oni wszyscy z Nowego Jorku przyjechali 5 lat temu. Ja mówię, no ale to co wy tu w ogóle robicie? Po co wy się z tymi narażacie na to, że ci Palestyńczycy was zabiją? A on mówi, no bo ja się obudziłem któregoś dnia i stwierdziłem, że Pan Bóg dał mi Judeę i Samarię mojemu ludowi. Musiałem zapakować manatki i przyjechałem. No rzeczywiście trudno o racjonalną dyskusję z takimi ludźmi.
No niestety ten mesjanizm i ta ideologia, powiedziałbym, taka już nieracjonalna, zupełnie religijna, z którą bardzo trudno dyskutować, jest coraz bardziej obecna w społeczeństwie izraelskim i te racje wielkiego Izraela, bo powiedzmy sobie, że to nie jest takie słowa na wiatr rzucane. Przed kilku tygodniami w prasie izraelskiej ukazały się ogłoszenia, potem dosyć szybko wycofane, bo to były w wydaniach internetowych, gdzie mówiono, że już są planowane osiedla żydowskie na w południowym Libanie, jaka to jest piękna ziemia, bo to jest ziemia Eretz Izrael i będziemy rekolonizowali, zapisujcie się na to, tam będziemy budowali całkowicie nową strukturę. I mapa załączona do tego obejmowała całą strefę Gazy jako państwo Eretz Izrael, zachodni brzeg Jordanu do wód Jordanu, cały południowy Liban, praktycznie do rzeki Litani, to jest na głębokość 30-40 kilometrów w głąb Libanu. Niektóre punkty tam były zaznaczone już poza tą strefą, czyli blisko podchodziły pod Bejrut i oczywiście wzgórza Golan, które są obecnie okupowane jako Eretz Izrael, i niektóre partie Syrii przyległe do wzgórz Golan. Krótko mówiąc, ogromny Izrael, potężny Izrael, który ma być rozbudowany, ma być odbudowywany, który zapewni bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. I teraz część ludzi oczywiście idzie na lep tej propagandy z uwagi na tą ideologię religijną, że tak się wyrażę, bo nie można powiedzieć o samym wyznaniu, to już religijna ideologia, a z drugiej strony niektórzy idą z powodów czysto, powiedziałbym, komercyjnych, dlatego że do tej pory na zachodnim brzegu Jordanu kolonie żydowskie, które były budowane, cena mieszkań tam, cena domów była znacznie, znacznie niższa niż w samym Izraelu. Krótko mówiąc, opłacało się jechać te kilkanaście, a pamiętajmy, to nie są wielkie dystanse, opłacało się jechać te kilkanaście kilometrów po to, żeby mieszkać no, w przyjemnym mieście, ogrodzie, nowoczesnym, tanio, z dobrą komunikacją i zabezpieczone to wszystko przez formacje, czy też paramilitarne kolonistów, czy też wręcz armii izraelskiej. Krótko mówiąc, ten mit z jednej strony komercyjny, bo trzeba tak powiedzieć, a z drugiej strony ideologiczno-religijny jest nie tylko żywy, ale obecne sukcesy, no bo takie sukcesy są. Hezbollah nie został zniszczony, ale mocno, mocno przedeptany. Strefa Gazy, no zniszczona i praktycznie częściowo spacyfikowana. Zachodni brzeg Jordanu w trakcie tego. Brak żywszej reakcji bo taka reakcja nie nastąpi ze strony państw arabskich, bo wiadomo, że potencjał militarny, a również polityczny, oparcie Izraela w Stanach Zjednoczonych jest takie, że w świecie arabskim żaden z przywódców nie będzie się odważył zagrozić militarnie w jakikolwiek sposób Izraelowi, sprawia, że ta ideologia odnosi no, ogromne sukcesy.
Tak jest. Drodzy Państwo, to jest właśnie urok naszych rozmów w historii realnej. Poszliśmy z naszym dzisiejszym gościem w dygresję, tak bym powiedział, ale chciałem jeszcze wrócić do nakazu aresztowania, bo w fajny sposób pokazywał Pan, że Zachód, no część uzna ten nakaz aresztowania Netanyahu, część odrzuci, tak jak Stany Zjednoczone, no ale to inni będą lawirować. No ale co z Polską? Ja na przykład, przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, znalazłem z maja taką informację, kiedy tam też Trybunał mówił, że zbrodnie popełnili zarówno hamasowcy, jak i Netanyahu i Gallant, to premier Tusk wystąpił i powiedział, że on co prawda nie jest kumplem politycznym Netanyahu, dystansuje się od Netanyahu, ale nie zgadza się na zrównywanie Izraela z Hamasem, czyli państwa z terrorystami. I teraz pytanie mam do pana, no to jest co coś mówi o polskim stanowisku, ale pytanie mam takie, powiedzmy, że hipotetyczna sytuacja, samolot z premierem Netanyahu ląduje na Okęciu, bo leci gdzieś indziej, a ma właśnie jakąś awarię, no i Trybunał w Hadze domaga się od nas, żebyśmy aresztowali Netanyahu. Co według pana powinny zrobić polskie władze w tej sytuacji?
Co powinny zrobić, to wiadomo, bo do tego wzywa przewodniczący Trybunału.
Przepraszam, ale ambasador Stanów Zjednoczonych ma inne zdanie w tej sprawie i też wykonuje telefon do Tuska.
Nie, więc to jest oczywiście, ja mówię, według prawa jesteśmy członkiem Międzynarodowego Trybunału i obowiązują nas te nakazy. O tym się mówiło, że co by stało się, jakby Putin wylądował w Warszawie. No i wielu polityków mówią, oczywiście aresztujemy go. To jest sytuacja zupełnie surrealistyczna. I ja teraz odpowiadam. To powinno nastąpić również wobec Netanyahu, ale wiemy, że sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi dla rządu obecnego i każdego innego rządu jest ponad wszelką inną rzeczywistość, ponad rzeczywistość tą prawną, że tak się wyrażę. Po drugie, Polska zajmowała w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat wyraźnie proizraelskie stanowisko, co zresztą irytowało bardzo i smuciło kraje arabskie. Mówiło się, dlaczego wy zajmujecie, nie mówimy o tym, żebyście byli naszymi przyjaciółmi, ale bądźcie chociaż bezstronni. I niestety myśmy w ciągu ostatnich 30 lat tacy bezstronni nie byli. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz, która będzie podbudową. Dlaczego tak się stanie, że Polska na pewno by nie aresztowała Netanyahu, zresztą nie tylko Polska. Guardian brytyjski, wsparty przez portal izraelski, znowu portal izraelski, który ma nazwę Plus 972, ogłosił taką sytuację, że wywiad izraelski i różnego rodzaju formacje, no takie tajne izraelskie, od wielu, wielu lat, praktycznie od 15 roku, kiedy Trybunał zaczął zajmować się nadużyciami, czy też przestępstwami wojennymi Izraela wobec ludności cywilnej palestyńskiej, członkowie tego Trybunału byli zastraszani telefonicznie, otrzymywali pogróżki, że zostaną zabici, zdezawuowani, mówiono o nich, że są skorumpowani. Krótko mówiąc, użyto wszelkich narzędzi od, przypominam, 2015 roku, żeby zniechęcić Trybunał do wydawania nie tylko jakichkolwiek nakazów aresztowania, ale wręcz wypowiadania się w formule prawnej co do sytuacji Palestyńczyków, czy na zachodnim brzegu Jordanu, czy też w ogóle w konfrontacji między Palestyńczykami a Izraelem. I to bardzo mocno działało. Obecnie należy, już zapowiedziano, będą oficjalne naciski ze strony ambasadorów izraelskich na całym świecie po to, żeby podważyć kompetencje, podważyć wręcz legalność Trybunału Międzynarodowego co do tych nakazów aresztowania wobec Netanyahu i Gallanta. I tutaj powstaje pewnego rodzaju no, paradoks, bo zaczyna się mówić również w tych krajach trzeciego świata i wśród niezależnych komentatorów, że to wszystko nam podważa naszą wiarygodność naszych nakazów aresztowania i potępień zbrodni popełnianych przez żołnierzy Putina w Ukrainie. No bo w jaki sposób możemy potępiać zbrodnie w Buczy i gdziekolwiek indziej, kiedy takie samo stanowisko, taka sama polityka, a czasami ostrzejsza, ponieważ jeśli chodzi o skalę ofiar, i liczbę zniszczeń i no, to wypędzenie ludności no, w strefie Gazy i nie tylko w strefie Gazy, ale na zachodnim brzegu Jordanu i w południowym Libanie jest znacznie większe. I w jaki sposób możemy opowiadać się przeciwko polityce Putina i jego działaniom, nie akceptując tego, zgodnie z prawem międzynarodowym, z konwencjami, to nie jest nic nadzwyczajnego, a jednocześnie akceptować te same przestępstwa, te same zbrodnie ze strony Izraela i twierdząc, że to jest prawo do legalnej obrony. No, prawo międzynarodowe, konwencja genewska, przypomnę, że wymaga, no, Izrael jest również stroną tej konwencji genewskiej, wymaga, by okupant, a jest Izrael okupantem zarówno na zachodnim brzegu Jordanu, jak i w strefie Gazy, udowodnił, że zastosowane przez niego rozwiązania nie było żadnej alternatywy wobec tego, co robi, że zastosowane było maksymalna ochrona ludności cywilnej, która nie powinna ucierpieć w wyniku działań zbrojnych. I teraz, jeśli mamy tą sytuację w Gazie, to mamy ewidentny bilans, że 70% ofiar to są cywile, do tej pory, że zniszczenia, jeśli chodzi o Hamas, no można by było uzasadnić samoobroną Izraela, natomiast w żaden sposób nie można uzasadnić śmierci niemowląt, dzieci do wieku szkolnym i poniżej, starców, kobiet i tak dalej, i tak dalej. Mamy zniszczenia szpitali, mamy doniesienia praktycznie każdego dnia, że któryś ze szpitali palestyńskich, które jeszcze funkcjonują, z 37, 34 zostały zniszczone. To tamte szpitale są znowu pod ostrzałem, że personel medyczny udzielający pomocy cywilnej jest ostrzeliwany albo odpędzany od rany. Krótko mówiąc, to się wszystko kumuluje, to się wszystko kwalifikuje na jaskrawe naruszenie konwencji genewskiej, na jaskrawe naruszenia praw człowieka. I teraz jesteśmy w trudnej sytuacji, bo większość świata mówi się, dlaczego trzeci świat nie popiera tak mocno Ukrainy, dystansuje się wobec tego i właściwie milcząco albo nawet wręcz głośno popiera Putina. Mówi się, no bo Putin twierdzi, że zostało byt Rosji został zagrożony i on się broni, legalnie się broni. Ten sam argument, którego używa Netanyahu. I teraz jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji politycznej, moralnej, już nie mówiąc o dyplomatycznej, że ten sam akt z jednej strony potępiamy i słusznie stosujemy embargo wobec Rosji, daleko posunięte embargo, różnego rodzaju restrykcje, żadne embargo, nawet na dostawę broni ofensywnej, a dostawa broni ofensywnej zgodnie z konstytucją amerykańską jest sprzeczna. Nie wolno dostarczać stronie walczącej broni ofensywnej, jeśli ona stosowana przeciwko cywilom, a Ameryka dostarcza tą broń. W związku z tym mamy ewidentne dwie wagi i dwie miary. I teraz, jeśli chodzi o przyszłość, oczywiście to zakłóca nam całkowicie wizję przyszłości. Musimy mówić o tym, że tak naprawdę świat Zachodu nie tylko traci swój prestiż, jeśli mówimy o demokracji, obronie praw człowieka i tak dalej, stajemy się coraz mniej wiarygodni dla tej reszty świata, dla większości świata. I w tym momencie nie ma nikogo zaczyna nie dziwić to, że Chiny mają poparcie na trzecim świecie, że Rosja ma poparcie, że krótko mówiąc nasze stanowisko coraz mniej jest respektowane, uwzględniane, a coraz częściej uzasadnienie znajduje teza wysuwana przez Arabów, wielokrotnie powtarzana w ich przekazie ostatnio, że to, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, to jest kolejna krucjata. I nawiązują do historii u nich ciągle żywej, krucjat królów chrześcijańskich Europy w Palestynie. I mówią, teraz jest kolejna krucjata, kiedy chcecie zniszczyć nie tylko Palestyńczyków, ale chcecie zniszczyć muzułman, wyznawców proroka, chcecie zniszczyć religię. I to jest szalenie groźne, ponieważ wojna religijna wymyka się wszelkim widłom i wszelkiej dyplomacji.
Tak jest, tak jest. Ja muszę powiedzieć, że to, co pan mówi, to pokazuje, dopiero cyfry pokazują, jak ta zasada podwójnych standardów stosowana wobec Rosji i Izraela jest rażąca. No bo tak, spośród populacji 40 milionów w trakcie wojny trwającej 3 lata, to straty ludności cywilnej na Ukrainie to jest 11 tysięcy zabitych. Tak według ONZ. Tymczasem tutaj przez rok w strefie Gazy spośród populacji 2,3 miliona, a więc kilkadziesiąt razy mniejszej, Izraelczycy zabili 43 tysiące ludzi. No i jednocześnie Putin jest zbrodniarzem, a Netanyahu obrońcą wolności. Trudno mi tą amerykańską logikę, mówię z przekąsem oczywiście, przyjąć.
No niestety mamy świat, który przestał już, mówi się o tym, że XXI wiek to już nie jest to samo co wiek XX, kiedy dążyliśmy do tych obrony praw człowieka, wygaszania konfliktów, respektowania, krótko mówiąc, myśmy się gwałtownie bardzo ruszyli, poruszyli tym, co się działo w zbrodnie, które były popełniane w byłej Jugosławii. Te zbrodnie etniczne i religijne, które tam się działy. Bardzo nas wstrząsało to, co było w Rwandzie, chociaż nie zapobiegliśmy tej masakrze, prawda? Ale próbowaliśmy. Świat wówczas jeszcze się oburzał. Obecnie mamy trwający ponad rok, no nie powiem, że konflikt, ale ten najazd Izraelczyków na Gazę i eksterminację, bo to trudno inaczej uważać, a uwaga świata zachodniego jest bardzo niewielka. Tak naprawdę żadnych większych demonstracji nie było poza ludnością arabską mieszkającą na zachodzie. Tak naprawdę my się bardziej przypatrujemy, oczywiście, bo to jest bliżej nas, temu, co się dzieje w Ukrainie, ale tak naprawdę w większości krajów zachodnich to los Bliskiego Wschodu i tej ludności cywilnej niewiele obchodzi. My się z tego nie zdajemy sprawy, co tam się tak naprawdę dzieje i wydaje się, że zostaliśmy troszeczkę tacy zneutralizowani, powiedziałbym, tak trochę jakby zastrzyk taki bezwoli są nam zaaplikowany. Widzimy to, co się dzieje, ale do nas to specjalnie nie dociera. A jest to groźne. Wspomnę książkę Huntingtona, który napisał w roku 92 książkę pod tym Konflikt, starcie cywilizacji. I on powiedział, że XXI wiek, co groźba jest nie wywołania globalnego konfliktu III wojny światowej. Oczywiście nie wiedział o tej Ukrainie, co się będzie działo i Rosji, ale mówił, że nastąpi starcie między cywilizacjami przez brak poszanowania i respektu. Że ktoś będzie usiłował narzucić drugiej stronie, zdominować to, podbić. No taki cel jest Izraela. Erec Izrael ma być wielkim mocarstwem na Bliskim Wschodzie, które podporządkuje sobie politycznie no, kraje arabskie. Na razie jest to mało dostrzegane, ale w pewnym momencie kraje arabskie, zresztą to już okazało się w Riyadzie, kiedy na ostatnim szczycie kraje muzułmańskie, szeroko rozumiane od Atlantyku aż po Pacyfik, nie tylko, że potępiły to, co się dzieje w Strefie Gazy, zażądały utworzenia państwa palestyńskiego, expressis verbis, w Palestynie. Co więcej, wypowiedziały się przeciwko izraelskim atakom na Iran i niszczenie infrastruktury irańskiej. Pamiętamy, że kiedyś, jeszcze 2-3 lata temu, istniała ogromna wrogość między Arabią Saudyjską i Iranem. Mówiło się o starciu ideologicznym, o starciu wpływów i tak dalej, i tak dalej. Przed rokiem Chińczycy no, wygasili ten konflikt, tą animozję, została dokonana wymiana ambasadorów i teraz okazuje się, że ta konserwatywna Arabia Saudyjska, nie lubiąca z natury rzeczy szyitów, które są w mniejszości, ale również są w Arabii Saudyjskiej, zaczyna opowiadać się przeciwko atakom izraelskim na szyitów. Bo z jednej strony zdaje się z tego sprawę, że można Iranu nie lubić, który jest teraz obecnie słaby, nie zagraża tak bardzo Arabii Saudyjskiej. Po drugie, jest to ludność szyicka, która również częściowo, nie tylko w Iranie, ale również jest na złożach ropy naftowej, zamieszkuje w Arabii Saudyjskiej i innych krajach arabskich Zatoki Perskiej. I jeśli ona uzna w pewnym momencie, że no, ta ludność szyicka w Iranie jest atakowana przez Izrael, to może wywołać lokalne powstanie. Przed 10 laty takie powstanie miało miejsce, szybko stłumione. Ale te ruchy ludności są możliwe. Pamiętamy, że na Bliskim Wschodzie ruchy społeczne, bardzo nieobliczalne, rzadko się zdarzające, ale niesłychanie gwałtowne, nieprzewidywalne. Obaliły takich sojuszników amerykańskich jak Zine El Abidin w Tunezji czy Mubarak w Egipcie. Ta wiosna była wymierzona przeciwko ludziom, no, którzy byli po pierwsze skorumpowani, ale którzy byli no, twardymi sojusznikami Ameryki. Nie można powiedzieć teraz, że takie ruchy w dalszej przyszłości nie wydarzą się w krajach arabskich i że te ruchy nie zagrożą obecnym elitom mocno proamerykańskim. I trzeba powiedzieć trzecią rzecz, która jest niesłychanie istotna, że jeśli będzie trwała ta eksterminacja, a potem wypędzenie ludności palestyńskiej z zachodniego brzegu Jordanu, ze Strefy Gazy, a być może z południowego Libanu, to ludność, społeczeństwa muzułmańskie na świecie uznają to za początek wojny religijnej. A wojny religijne w naszej historii współczesnej, ale sięgającej być może początków nawet chrześcijaństwa, były niesłychanie krwawe i trudne do wygaszenia. Przypomnijmy sobie, w ostatnich czasach mieliśmy wojnę religijną, bo tak naprawdę po części ona była, w Libanie w latach 70. Jak ona była krwawa i jak mocno zdestabilizowała bardzo bogaty, spokojny kraj, chociaż malutki.
Tak jest. No dobrze, to co nas czeka na koniec, może takie zagadnienie. Ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, która mi się rzuciła w oczy. To znaczy, obie operacje, które Izrael prowadzi, wojenne, jedną w Strefie Gazy, drugą w południowym Libanie, no ich oficjalnym celem jest zabezpieczenie Izraela poprzez likwidację organizacji terrorystycznych, czytaj Hamas i Hezbollah. No trwają te obie operacje już, ta w Strefie Gazy rok, a ta kilka miesięcy w Libanie, no ale coś słabo z wynikiem, bo wczoraj Hamas opublikował filmik, jak snajper Hamasu zabija izraelskiego żołnierza i uwaga, tych izraelskich żołnierzy już 800 poległo w Strefie Gazy, no a dwa dni temu pocisk uderzył w Hajfę. I pociski spadają na, mam na myśli pociski Hezbollahu, na północny Izrael, w miasta cały czas są tam jakieś pożary wywołane przez te pociski. To co się dzieje? Pytanie do naszego gościa, że te potężny IDF, izraelskie siły obronne, najwyraźniej nie jest w stanie osiągnąć tych celów, które sobie postawił, bo i Hamas, i Hezbollah, mimo tych wszystkich ciosów, które zebrały przez ostatni rok, wygląda na to, że nadal walczą i się nie poddają.
Zacytuję tu kilkunastu oficerów izraelskich, którzy wypowiadali się dla mediów zachodnich oczywiście anonimowo i którzy przypominają, że zarówno Hamas, jak i Hezbollah są tak zwanymi miękkimi celami. W terminologii wojskowej oznacza to partyzantkę, no, z którą bardzo ciężko walczyć armii regularnej. To jest pierwsza sprawa. Można zniszczyć przywództwo, to co się stało w Hamasie, to co się stało w Hezbollahu. Można zniszczyć średnie kadry, można zniszczyć częściowo arsenały, ale tak naprawdę te organizacje istnieją dzięki poparciu społecznemu. Oczywiście przed wojną w Gazie 30% mieszkańców Gazy uczestniczyło czy popierało Hamas jako organizację. Po tym, co się stało po roku, 80% mieszkańców Gazy popiera Hamas. I to są potencjalny rezerwuar tych przyszłych bojowników, coraz młodszych, coraz bardziej radykalnych. Dlaczego? Akcja przeciwko tego typu zbrojna powoduje obu stron, ze strony Izraela, jeśli są padają Izraelczycy, to powoduje eksplozję nienawiści. Oni nas zastrzeli, to my im dwa razy mocniej uderzymy w nich, jeszcze więcej zniszczymy. Nie ma miłości, nie ma litości, nie ma jakiegokolwiek miłosierdzia. Musimy ich krwawo wyciąć, zniszczyć, wypalić to znamie. Z drugiej strony, jeśli mamy cywili palestyńskich, którzy niespecjalnie popierali Hamas do końca, bo te 70% było zdegustowane korupcją, dyktatorskim sprawowaniem władzy przez Hamas w Gazie, krótko mówiąc, to nie była miłość. Ale jeśli dom mój został zniszczony, spalony całkowicie, wypędzony, moja rodzina zginęła, mi dzieci zginęły, nic mi nie zostało tak naprawdę, ja sam głoduję, nie wiem, czy przeżyję kolejne miesiące, to jedynym czymś, co mogę żywić, mogę przetrwać. Niestety, proszę Państwa, to jest nienawiść. Mówi się, że nienawiść może przetrwać bardzo długo, może żywić, może spowodować to, że ja przeżyję i wiele opowieści o ludziach, którzy kierując się nienawiścią przetrwali ekstremalne sytuacje, jest prawdziwa. I to jest tak samo tutaj. Jeśli ja wszystko straciłem, to ja muszę się odegrać, muszę się zemścić. I tego się nie da na drodze dyplomacji czy polityki wygasić. Ta nienawiść narastająca powoduje, że kolejne pokolenia, zarówno po stronie izraelskiej, jak i po stronie palestyńskiej, są zarażone. Mówi się wreszcie, cytuję znowu ten dziennik izraelski Haaretz, mówi się o tym, że coraz większe kręgi społeczne są zarażone nienawiścią, a zarażenie nienawiścią powoduje, że kolejne generacje, kolejne pokolenia będą pielęgnowały, będą kultywowały tą nienawiść i o ile mówiło się w latach 90., kiedy zawierano porozumienia w sprawie autonomii, te porozumienia madryckie, a wcześniej z Oslo, kiedy Arafat i Peres zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla za ten wysiłek pokojowy, mówiło się wówczas jedno, dwa pokolenia i nastąpi pewnego rodzaju normalizacja. Może nie wygaszenie niechęci, nienawiści między stronami, ale zacznie się to stopniowo wygasać, normalizować. Może sytuacja nastąpi wolniej niż w Europie po II wojnie światowej, ale te procesy nieuchronnie nastąpią. O tyle teraz się mówi, po Gazie, mówi się w październiku, że teraz trzeba będzie kilkunastu a może kilkudziesięciu pokoleń, żeby była możliwa normalizacja między obu stronami. Oczywiście czas biegnie przeciwko. Ta nienawiść eskaluje i nie wiemy, co się może wydarzyć. Wiemy to, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej krwawy, że wciąga, może wciągnąć coraz większe kręgi społeczne, coraz więcej państw. Mówi się, że te wojny regionalne są niebezpieczne, ponieważ pozornie nie zakrawają na konflikt światowy, na konflikt globalny, ale mogą doprowadzić do sytuacji niekontrolowanej, kiedy ten konflikt będzie bliższy niż nam się wydaje. Krótko mówiąc, ten konflikt w świecie arabskim nie będzie wojną czołg przeciwko czołgowi. To będzie czołg przeciwko partyzantkom albo przeciwko ludziom zesperowanym, indywidualnym, nie organizacją. Ktoś, kto będzie się chciał sam zemścić. Ktoś, kto pójdzie może nie z karabinem, nie z granatem, ale pójdzie z nożem. I on w ślepej nienawiści będzie wymierzał tą swoją sprawiedliwość swoim przeciwnikom. Tego typu historie są najtrudniejsze do wygaszenia. Mówiliśmy, że Al-Kaida, no, która bazowała na nienawiści, był to proces oddolny, to była organizacja, to nie było wojsko regularne. No, że zwyciężyliśmy. Głęboka nieprawda, proszę Państwa. Ta Al-Kaida w wersji 2 czy 3, ona zaczyna się odradzać. I jak trudno było niszczyć Al-Kaidę, która jest bardzo żywa teraz w Afryce Północnej, całe tereny od Mauretanii mniej więcej do Sudanu są pod kontrolą no, jakiejś formy dżihadystów, którzy prowadzą tą wojnę podjazdową, dla Europy na razie nie groźną, ale co się stanie, jak zostaną zaatakowane, co robią już Huti w Jemenie, szlaki utrudniające żeglugę, dostawę ropy naftowej z Zatoki Perskiej do krajów zachodu, krótko mówiąc, przez kanał Suezki czy wokół Afryki. Krótko mówiąc, skutki ekonomiczne tego konfliktu na pewno mogą dotknąć Europę w sposób bardzo dotkliwy, a wiadomo, że konflikt między Rosją a Ukrainą będzie trwał i również on rozpala to wszystko, on wciąga kolejnych aktorów do tych porachunków i właściwie tak naprawdę prognozować obecnie, co się dalej wydarzy, jest trudno, poza tym, że kolejne starcia, kolejne konflikty będą coraz bardziej krwawe i o ile dawniej się mówiło o tym, że klucze do pokoju leżą w Waszyngtonie, potem złośliwie mówiono, że w Waszyngtonie zapomniano, w której szufladzie ten klucz jest, to obecnie się mówi, że w ogóle ten klucz wyrzucono do śmieci i tego klucza już w ogóle nie ma, bo nie chcemy go w ogóle zastosować, nie chcemy, chcemy pokój. I to było wielokrotnie podkreślane przez to prawe skrzydło Partii Republikańskiej, że chcemy nadać, że pokój to będzie utrwalenie władzy Izraela na Bliskim Wschodzie i doprowadzenie do tego, by kraje arabskie, supremację i na pokój, na tych warunkach, na koegzystencję, przy czym Izrael miałby słowo główne, wiążące, że tak się wyraża.
Moim i Państwa gościem był pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Zachęcam do dawania subów i lajków. To wielka pomoc dla naszego kanału. Dzięki temu możemy się przebijać z naszymi treściami na YouTubie. I bardzo zachęcam Państwa do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wsparciu widzów nie musimy się gryźć w język, chociażby w takich odcinkach jak dzisiejszy o Izraelu. I teraz, drodzy Państwo, jak jesteśmy w klimacie Bliskiego Wschodu, Izraela, przypominam, że napisałem nową książkę, Izrael na wojnie. Egzemplarze z autografem czekają na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I oczywiście ważna informacja, Pomelo rozpoczęło Black Week, 30% zniżki. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam do skorzystania. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.